Dzień dobry. Mamy słoneczny poniedziałek 27 kwietnia. Znajdujemy się w jakże inspirującym towarzystwie dwóch redaktorów czasopisma o wyjątkowo, powiedziałbym, dosłownym tytule Komunizm, które to pismo jest wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej wraz z partnerem społecznym, czyli Towarzystwem Libra, a które jest poświęcone, jakby rzec, podszewce niechcianej rzeczywistości, czyli tym, w jaki sposób komunistyczny system był ustrukturyzowany. Mamy tutaj ze sobą redaktora naczelnego, doktora habilitowego Adama Dziubę w samym środku oraz pana doktora Marcina Markiewicza z oddziału IPN w Białymstoku. Przepraszam najmocniej, profesor Dziuba jest z oddziału w Katowicach.
Dzień dobry.
Tak. Okazją do tego, byśmy się spotkali, jest to, iż ukazał się kolejny, 14 numer rocznika Komunizm. Jest, jak widać, bardzo solidny, ma solidny grzbiet, ale również i zawartość. To jest właśnie najciekawsze to, że czytając nie tylko spis treści, ale również zawartość, chciałem jako, jakby to powiedzieć, również bawiący się redakcją pisma naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, tłumić okrzyki zawiści i zazdrości, ponieważ kolegom udało się zgromadzić dość ciekawą zawartość. W dodatku jest tego kilkadziesiąt tekstów, ale szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli omawiać po kolei to, co jest w numerze, to byśmy wykonali robotę za naszych autorów oraz za czytelników przede wszystkim. Tymczasem należałoby chyba raczej porozmawiać w taki sposób, żeby zachęcić do lektury, nieprawdaż? W każdym razie rzuciło mi się w oczy kilka tekstów, których, no, ów pierwszy blok, ten, który wywołał najwięcej we mnie zawiści, zwłaszcza z najbardziej, powiedzmy, no, dezawuującym artykułem węgierskiego badacza Pala Germuszki, który wykazywał, że węgierskie państwo komunistyczne fałszowało dane statystyczne o swojej gospodarce po to, żeby móc może niekoniecznie bezproblemowo, ale jednak uzyskiwać bardzo pożądane kredyty dewizowe w swoim czasie. No, oszustwo na skalę państwa to jest coś, co nam wydaje się być czymś zupełnie trudnym do wyobrażenia, bo żyjemy w świecie, w którym strumienie informacji są równoległe, wielopoziomowe i powszechnie dostępne. Tymczasem okazuje się, że tutaj przez wiele lat państwo komunistyczne potrafiło wodzić poważną organizację międzynarodową za nos w sprawach, które nie dotyczyły, powiedzmy, wystawienia jednej małej cenzurki, ale naprawdę bardzo poważnej pomocy gospodarczej. Więc to, że potrafiono rządzić państwem nie tylko w sposób tajny, co było typową cechą dyktatur komunistycznych, ale też i fałszując informacje dostępne dotyczące tego państwa, no jednak jest czymś, co powinno przemawiać do wyobraźni, tak mi się zdaje. No dobrze, ale to jest typowe wrażenie, pierwsze wrażenie człowieka, który otwiera książkę i zaczyna od pierwszego artykułu. Natomiast przeglądając zawartość, zwróciłem uwagę na kilka rzeczy, które wydają się być dość szczególne. To znaczy, jedną z takich szczególnych rzeczy było to, w jaki sposób komunizm funkcjonował jako system, który nie ma dopracowanego wewnętrznego mechanizmu pokojowej rotacji. I tutaj widzimy, co prawda, kryjący się wśród wariów artykuł o czystce, której dokonano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w czasie stanu wojennego, która to czystka, no, nosiła cechy, jakby to powiedzieć, akcji doraźnej, ale ujawnia w gruncie rzeczy mechanizm głęboko zakorzeniony w tym, w jaki sposób komuniści rządzą i w jaki sposób widzą przeszufladowywanie, czy raczej przesortowywanie swoich kadr. Też czytając ten artykuł, ja odniosłem takie wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie widać tutaj merytorycznej zasady rządzenia. ideowej też w zasadzie, nie? Tam ideowa zasada była chyba wykorzystywana tylko częściowo. Natomiast nie było to nic takiego, co by mówiło o tym, że należy rządzić przy pomocy konkretnych narzędzi, które nam umożliwiają osiągnięcie danych celów i robimy to przy pomocy ludzi, procedur i zasobów. Nie. Wszystko wyglądało tak, jakby było wzięte z podręcznika komunistycznej policji, bezpieczeństwa, jak należy zarządzać kryzysem, ale nie państwem. Duży blok, ja widzę owych publikacji dotyczących transformacji w bloku postkomunistycznym, to jest jedna rzecz, ale ja zauważyłem, że też jest dość ciekawy blok artykułów tyczących się tego, jak blok sowiecki czy blok komunistyczny ekspresję swojej polityki prowadził na zewnątrz, w krajach drugiego świata, czy też tam, gdzie prowadził wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i innymi przeciw swoimi domniemanymi bądź prawdziwymi przeciwnikami, na terytoriach państw trzecich, również rękoma państw trzecich. To są teksty Krzysztofa Kubiaka i Jeremy Słowiaka, które mówią właśnie o takich wojnach prowadzonych przez pośrednika na terytorium pośrednika rękoma pośredników. Oczywiście można powiedzieć, że to jest taki błyskawiczny przelot przez treść rocznika. Rzecz w tym, że te teksty ujawniają kilka takich punktów węzłowych tego, z czym mieliśmy do czynienia. I dobrze, że one się ukazały z tego względu, te artykuły oczywiście, z tego względu, że pozwalają nam postawić pytanie, jakie były metody rządzenia, jakie były metody ekspresji polityki zewnętrznej, które w taki sposób się objawiały. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że jest to absolutnie przeszłość, natomiast dobrze, że zostało to opisane. Właśnie, gdy wcześniej zamieniałem parę słów z obecnym tu profesorem Dziubą na ten temat, no, rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, czy istnieje coś takiego jak przeciwieństwo bądź współpraca merytokracji w systemie komunistycznym z stosowaniem narzędzi takich jak czystka do tego, żeby ten system funkcjonował dobrze. Czy to się gdzieś zazębia, czy w ogóle ma jakąś styczność te dwie idee tak naprawdę zarządzania państwem?
Ja może to troszeczkę... Ja mam to włączone.
Tak.
To dobrze. To ja to troszeczkę ustrukturyzuję, bo mamy tutaj skonsumowane dwie konferencje. Ta, której nam dr Franciszek Dąbrowski zazdrości, to konferencja, jak ty do mnie per profesor, to ja do ciebie też plenituli. To była konferencja międzynarodowa, gdzie autorzy opowiadali o upadku systemu. I rzeczywiście są tam teksty ciekawe ze względów politycznych, ze względów gospodarczych. Mamy je. I cieszymy się bardzo. Następna konferencja to właśnie, jak to dr Franciszek wywołał, to wojny komunistów. Tylko niekoniecznie muszą to być wojny prowadzone z użyciem typowych środków militarnych w rodzaju czołgów i rakiet, czy też zaprzyjaźnionych państw i ich armii, są to również wojny propagandowe i pokrewne. No a jako, że autorzy mogą się przecież zgłaszać do komunistów ze swoimi artykułami, to chętnie wzięliśmy także o czystkach i nie tylko o czystkach. No i od tych czystek może wyjdziemy, bo to jest jak dla mnie najciekawsze zagadnienie. Ja się obczytywałem, ale z żabiej perspektywy Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, jak wygląda okłamywanie centrali na temat swoich osiągnięć gospodarczych i innych osiągnięć, jak można coś zaplanować w układzie rocznym i mieć nadzieję, że to jakoś zagra, omawiać to na spotkaniach, a czy to jest prawda, czy fałsz? Ja podejrzewam, że fałsz, bo wyszliśmy od woreczków nylonowych, które...
Z rozmowy w kuluarach.
Woreczki nylonowe po prostu zaprogramowano w województwie katowickim jakąś tam sumę abstrakcyjną w połowie lat 70. na koniec poprzedniego roku i jak się te woreczki miały do rzeczywistości, to mogę powiedzieć tyle. Chyba ich brakowało na koniec roku. Ale przejdźmy może do tych czystek, bo z mojego punktu widzenia czystki jako mechanizm sprawowania władzy to jest rzecz najciekawsza. Więc mamy czystki o podłożu ideologicznym i mamy też o podłożu, powiedzmy, kompetencyjnym, bo takie też były od lat 70. podobno. Czystka to w ogóle jest wpisana jako mechanizm wymiany władz w partie komunistyczne od początku, bo Komintern, trzecia międzynarodówka w 1920 roku, jako jeden z punktów, bodaj drugi, wprowadziła zasadę, że trzeba okresowo dokonywać przeglądu kadr i wyławiać tych ludzi, którzy nie pasują do aktualnej linii partii, nie są odpowiednio ortodoksyjni i ich należy usuwać, mówiono tutaj o władzach partii wszystkich europejskich, i zastępować tymi właściwymi. Mechanizm zresztą ugruntowany już w Związku Sowieckim, bo jak tylko partia komunistyczna tam powstała, to w 1918 roku zrobili sobie komuniści całkiem solidną czystkę, która objęła połowę składu członkowskiego, a trzy lata później taką, która objęła 25% tego nowego składu. Czyli to były solidne czystki w Związku Sowieckim, a tej, którą zrobił Stalin, to ja już nawet nie chcę komentować, bo to była nieprawdopodobna czystka. Nie miała nic wspólnego z kompetencjami, tu się chyba zgodzimy, ani z ideologią, raczej z ugruntowywaniem władzy. W Polsce też te czystki przecież były, co dekadę jedna przeciętnie. Czyli kiedy powstawała PZPR, to oczywiście u progu była czystka. Czystka zarówno w Polskiej Partii Socjalistycznej, jak i w Polskiej Partii Robotniczej. I to była czystka o ewidentnym podłożu ideologicznym, kompetencyjnym raczej nie, no bo komuniści mieli kogo mieli. A potem mieli jeszcze gorszych, bo w 1949 wystartowała następna czystka, tym razem znowu o podłożu ideologicznym, tylko jeszcze bardziej ściśle. I wyrzucano ludzi na takiej zasadzie, że jakiś tam zarząd miejski, jakiś tam komitet powiatowy nie ma odpowiedniej liczby kobiet, nie ma odpowiedniej liczby robotników i w związku z tym trzeba wymienić. Ja bym powiedział, że to nawet było antykompetencyjne, bo wyrzucano urzędników, którzy cokolwiek umieli w tym 49-50 roku i zastępowano ich robotnikami z produkcji, bo taki był trend, a w województwach wiejskich chłopami, bo tacy też byli przydatni. To mamy dwie pierwsze czystki inicjujące dzieje PZPR. Potem mamy dużą czystkę w 1957 roku. To jest 15% składu PZPR-u. I to się pozbywano przeciwników ideologicznych. Takie przynajmniej było hasło wywoławcze. Ale pozbywano się też osób nieuczciwych, niekompetentnych. Tak, niekompetentnych również. Ale przede wszystkim różnej maści złodziei, przestępców gospodarczych, także przestępców zwyczajnych. No i 15 członków składu partii wymieniono, przy czym mniejszością wśród nich byli ci, których rzeczywiście należało wyrzucić, czyli mityczni rewizjoniści i nie mniej mityczni, ci to byli akurat autentyczni, sorry, i prawdziwi dogmatycy. Dogmatyków poleciało najmniej z partii, bo szło ich wychować na dobrych komunistów.
Może byli nieliczni po prostu.
Dogmatyków było całkiem sporo, tyle że oni wedle Gomułki i wedle szefów komitetów wojewódzkich mogli podlegać wychowaniu i przyjąć linię 8 plenum PZPR z 56 i zgodnie z nią postępować. Kompetencje, no w czasach gomułkowskich akurat tak, zwracano uwagę na kompetencje o tyle, że trzeba było uzupełniać wykształcenie, ale też nie tak do końca, bo ci, którzy nie uzupełniali, także jakoś żyli w tym sicie zmian. Nie były one zbyt wielkie, ale od 1968 roku stosowano zasadę, że co jakiś czas trzeba poddać kadry gospodarcze, kadry administracyjne przeglądowi. Te przeglądy czytaliśmy, nie? Ja w każdym razie tak. No i co z tego wynikało? Że jak się ktoś nie nadawał i był działaczem, powiedzmy, starej daty, który miał swoje nawyki, to mu dano dożyć gdzieś na bocznym torze. Wymieniono go na kogoś młodszego, z lepszymi perspektywami i z jakimś odpowiednim wykształceniem. No a w 1970, kiedy Gierek doszedł do władzy, to bardzo wiele mówiono o tym, że teraz będzie lepiej, że teraz będzie się zwracało uwagę na kompetencje. Co oczywiście nie było tak do końca prawdą, bo wyrzucono jednak około 1/3 działaczy, ale starych działaczy, tych, którzy się kojarzyli z Gomułką, z jego linią, i zastępowano ich młodymi, świetnie wykształconymi technokratami, co dało te opłakane efekty pod koniec dekady lat 70. Technokraci nie okazali się takim zbawieniem dla gospodarki, jak przekonywał nas Gierek. Zresztą to byli technokraci, niektórzy bardzo podejrzanych kompetencji. A poza tym tak naprawdę liczył się jednak klucz polityczny i wierność linii partii, wierność koterii, wierność konkretnemu człowiekowi, pod którego się jest...
Dobry fachowiec, ale bezpartyjny.
Tak, tak mówił Rakowski, tak pisał Rakowski, ale nie było to do końca stosowane i wcielane w życie. A nawet bym powiedział, rzadko było wcielane w życie i stosowane in extenso. Skądże? Trzeba było jednak być w odpowiedniej koterii, w odpowiednim układzie, a to, że pod koniec lat 60., na początku lat 70. większość tych ludzi czy to uzyskała wykształcenie, bo byli ludźmi młodymi i się kształcili, czy je po prostu uzupełniła, no bo mamy liczne przykłady działaczy, którzy uzyskali niezwykłe tytuły inżynierów górniczych, jak Grudzień, który studiował bodaj rok na AGH w Krakowie, ale został magistrem inżynierem, a czemuż by nie? Sam Gierek także zresztą był tytułowany inżynierem jako sztygar. I miał możliwość nostryfikowania swoich domniemanych kompetencji i dostał odpowiedni papier w połowie lat 60., to jeszcze za Gomułki. No a ty wywołały, a pan doktor Franciszek Dąbrowski jako ostatnią czystkę wywołał tą z 80. roku. I oczywiście to, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie tak naprawdę niewielu ludzi ukrzywdzono, to działo się powszechnie w całej Polsce i rzeź była. Rzeź tych ludzi, których jakoś wiązano z Solidarnością, z opozycją polityczną. I wyrzucono znowu spory odsetek partii, członków partii. Nie wiem jaki, bo niestety nigdy mi się nie udało znaleźć tego odsetka podanego w sposób ścisły i dokładny. No ale z takich lokalnych organizacji to mówimy o kilkunastu procentach do 20 maksymalnie. Wyrzucano dyrektorów, można domniemywać, bo jako tło to oczywiście były ich złe kompetencje, ale też tych dyrektorów wyrzucano jako ludzi, którzy znaleźli sobie poparcie Solidarności. I ta czystka z 80-81 roku to była z 80-81 i drugiego, przeprowadzona również w PZPR-ze na wyższych stanowiskach. No to była już tak naprawdę ostatnia czystka w PRL-u. Potem miało być czysto zasady nominowania dyrektorów miały być czytelne. Pod koniec dekady lat 80. nawet zakładano, że będzie się o obsadzie stanowisk politycznych współdecydowało z ZSL-em i SD, czego jako żywo nigdzie nie znalazłem, no ale takie zasady wprowadzano. No i że będzie się dalej jak w latach 60., od tego 67., poddawało przeglądom kadrowym kadrę kierowniczą i teraz nie będzie się ich przesuwało na równoległe stanowisko, żeby sobie dożyli emerytury, tylko będzie się ich degradowało. No i niektórych pewnie nawet zdegradowano.
Mogę coś ad vocem?
No pewnie.
Ponieważ właśnie artykuł dotyczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 82. Bardzo bliskie są mi dokumenty Biura Politycznego KC z roku 49, jako się w tym roku, w tym tygodniu przeglądałem i tam we wrześniu 1949 roku Biuro Polityczne wydaje uchwałę na temat czyszczenia, oczyszczenia aparatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu Zagranicznego, jako, ponieważ były to, używając, cytując ten dokument, środowiska wyjątkowo zaśmiecone, tak się wtedy wyrażono. I to była, znaczy ja wcześniej, nie znam wcześniejszych jakby uchwał, dokumentów mówiących, nakazujących jakby taki przegląd kadrowy, tak? Czyli pozbywamy się tych elementów tak zwanych niepewnych, które są, które potencjalnie mogą szkodzić, czyli na przykład zostać za granicą, być podatne na jakieś wpływy obcych służb. A więc widać tutaj, że od początku PRL-u, Polski Ludowej, akurat Ministerstwo Spraw Zagranicznych było pod szczególnym nadzorem i te czystki były tam prowadzone od końca lat 40. Oczywiście to było uchwała była partyjna, no ale jakby robotę wykonać miała Służba Bezpieczeństwa, szczególnie wywiad i kontrwywiad. No i to też ciekawe, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w całym okresie PRL-u to w gruncie rzeczy takie pole ścierania się wywiadu cywilnego i wojskowego, tak? Oni tam walczyli o wpływ na kształt tego ministerstwa, obsady kadrowej. Jeszcze tak sobie słuchałem ciebie, Adamie, wszystko to było bardzo ładnie, że tak powiem, syntetycznie i po kolei, ale tak mam taką refleksję, że te czystki na poziomie najniższym, prawda, one nie były do końca tak prowadzone, jak sobie tego życzyły władze centralne. Mówię tutaj o poziomie takim lokalnym, prawda, bo jak bliżej sobie badałem dokumenty z roku 57, gdzie właśnie po 10 plenum Gomułka zarządził weryfikację, czyli tak jak powiedziałeś, no, należało pozbyć się głównie rewizjonistów, tych, którzy chcieli...
Dogmatyków.
Też, ale głównie rewizjonistów. Ich zawsze Gomułka uważał za większe niebezpieczeństwo. To na poziomie lokalnym, powiedzmy, powiatowym, gminnym, już tutaj wytyczne nie były tak rygorystyczne, bo na przykład zalecało się usuwanie zabierność, a ja znam dokumenty właśnie sekretarzy powiatowych partii, żeby za samą bierność to nie usuwać, bo przecież oni wszyscy są zasadniczo bierni. Jeśli my usuniemy wszystkich biernych, to w partii niewielu zostanie, więc usuwanie z powodu samej bierności, dajmy sobie spokój. Podobnie tak zwane religianstwo też było wówczas tępione, czyli praktyki religijne wśród członków partii.
Aktywu. Zwykły członek partii mógł być religiantem.
Do tego nie doszło. Chciałem o tym powiedzieć właśnie. czyli właśnie. Szeregowy członek partii mógł sobie chodzić do kościoła i tak dalej, ale aktyw, tak jak mówisz, Adamie, a nie daj Boże sekretarz jakiejś organizacji, naczelnik gminy, czy tam przewodniczący Rady Narodowej, no jednak to już nie uchodziło płazem, jeśli chrzcił dziecko w kościele, był chrzestnym, czy w ogóle manifestował swoje uczucia religijne. No i też warto powiedzieć o tych czystkach na poziomie, znaczy dodać, na poziomie najwyższym, które no, szczególnie brutalne były w końcu lat 40., prawda, kiedy Gomułkę u nas odsunięto od władzy i jego najbliższych współpracowników, oskarżono ich, jak wiadomo, o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Później Gomułka trafił do, powiedzmy, aresztu, ale u nas jednak ludzi nie zabijano, tak? Tak jak w innych krajach tak zwanej demokracji ludowej. Nie było tak, jak było na Węgrzech, w przypadku Laszlo-Rajka, tak jak było w Czechosłowacji, czyli Slański, który w 1952 roku został stracony, a przy okazji kilkuset innych komunistów w Bułgarii, Kostow, członek biura politycznego w Albanii i tak dalej. To wszystko było wokół tej sprawy, prawda, Jugosławii.
Nie wymówimy, jak się nazywa ten z Albanii.
Dobrze. Pisze się przez dwa...
No właśnie, X-y. Problem w tym, że się Albanii był, nie pisze.
Tak, sprawdzałem to. Czyta się Dżodże. Aha. Dżodze albo Dżodże.
W przypadku 82 roku to mamy do czynienia z czystkami biegnącymi równolegle, ponieważ to nie jest tylko czystka partyjna i czystka w aparacie rządowo-partyjnym czy rządowo-ekonomicznym. No, tutaj jest, w tym artykule doczytałem się, że usunięto 1/4 wszystkich dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, czyli to jest po prostu trudny do wyobrażenia sobie walec. To jest znacznie więcej. Wyrzucano też ludzi z powodów politycznych, takich, którzy nigdy z partią wcześniej nic nie mieli wspólnego, głównie za Solidarność przecież.
Ale mogli mieć Solidarnością.
Tak. Więc to jest, jakby to powiedzieć, to jest kwestia, że ta czystka przebiegała dwutorowo. I ewidentnie jest to zastosowanie mechanizmu oczystki partyjnej, czyli takiego zaciśnięcia szeregów, oczyszczenia ich z elementu niepewnego i tak dalej, a z drugiej strony element represyjny powszechny, zastosowany w odniesieniu do całego w gruncie rzeczy społeczeństwa, całego narodu. Za czym szły zresztą, jak wiadomo, inne środki represyjne. To jest o tyle sytuacja w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych szczególna, że to było ministerstwo będące w samym środku władzy. Z ideowym, jakby to powiedzieć, personelem, dobrze spenetrowane, wysoce upartyjnione, dobrze spenetrowane albo
ale czy aż tak ideowe, tego nie wiemy do końca.
No i o ile można mówić o ideowości partii komunistycznej w ostatniej dekadzie, ale no dobra, powiedzmy, że ideowe w sensie ściśle związane z układem mafijno-partyjnym, tak powiedzmy. Więc to była raczej przeprowadzenie takiego oczyszczenia w wizytówce państwa. Natomiast to, co było najciekawsze, to kto to robił. I dopiero spojrzenie na to, kto oczyszczał Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uświadamia nam, że to jest część procesu, który dotyczył całego państwa i całego narodu, bo kto to robił? Szczególna sytuacja, że robił to kontrwywiad i wywiad wojskowy oraz wywiad Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli UB i, jakby to powiedzieć, Zarząd Drugi, oraz komisarze wojskowi, ale jednocześnie te same struktury wojskowe, powoływane formalnie przez KOK, tak naprawdę robiły czystkę w całej reszcie kraju, no już w zupełnie innych warunkach. Więc to było raczej coś w stylu przejęcia władzy albo zaznaczenia, uwaga, kto tu rządzi.
Mamy stan wojenny, więc państwo w zasadzie policyjne sensu stricto, prawda? Więc tak jak, Adamie, chyba już powiedziałeś, na wszystkich szczeblach administracji, na wszystkich szczeblach struktur gospodarczych, instytucji rozmaitych, no ci komisarze KOK-u właśnie tam w roku 82 robili, mówiąc kolokwialnie, porządek i osoby, które z Solidarnością miały coś wspólnego albo nie były do końca lojalne, albo uważano, że nie są na tyle lojalne, na ile być powinny, no były wtedy usuwane na zasadzie właśnie czystki sensu stricte, politycznej.
To by oznaczało, że w 82 roku to jednak było przez zastosowanie mechanizmu czystki, czysto partyjnego, stosowanego uprzednio, cyklicznie do tego, żeby powiedzmy ściągać cugle wewnątrz aparatu rządzenia społeczeństwem, że nagle przeniesiono to na ogólny wymiar. I co więcej, powierzono to wojskowym.
No bo wtedy taki był dziwny układ, że ci wojskowi mieli wiele do powiedzenia. Wcześniej to nie byli jednak aż takimi decydentami. No ale jeżeli w 50 roku wyrzucano ludzi za to, że nie są chłopami i nie pasują do układu procentowego w jakiejś tam gminnej Radzie Narodowej, to jest układ przede wszystkim partyjny, no bo to partia ich wyrzucała. Cofała im, wtedy nie trzeba było cofać rekomendacji, po prostu ich wymieniała. Odwoływała i mianowała nowych. Co do kompetencji, no w tym ostatnim okresie zbliżyłem się mocno do akt, które opisywały czyszczenie uczelni. Uczelnie przecież też czyszczono i to czyszczono z ludzi, którzy wykazywali się antylojalnością wobec komunistów. Ci ludzie tracili pracę na uczelniach, tracili pracę w instytutach badawczych, a powód był oczywisty, bo byli opozycjonistami. I robili to komisarze, ale przecież nie sami.
Mówisz o roku 82, tak?
Mówię o 82.
No w przypadku
bo uczelnie ucierpiały w 68, nie powiedzieliśmy jeszcze, to też była czystka, oczywiście tak. Inne miała podłoże, no ale tutaj najpierw wojsko w 67 zostało, że tak powiem, no oficerowie o pochodzeniu żydowskim zostali usunięci, no a później głównie środowiska inteligenckie i uczelnie właśnie, prawda, członkowie PZPR pochodzenia żydowskiego, byli usuwani, to też była taka, no powiedzmy sobie, sztandarowa, jedna ze sztandarowych czystek PRL-owskich, chociaż no o najbardziej haniebnym podłożu.
Czyli dochodzimy do takiego obserwacji, że w gruncie rzeczy czystka jest narzędziem uniwersalnym i w gruncie rzeczy w pewnym momencie liczy się tylko raczej nie z jakich powodów. Owszem, to jest ważne, bo to inicjuje czystki, owszem, ale raczej kto kogo, po której stronie stolika ktoś się znajdzie.
No tak, to było zadekretowane w 1920 wobec partii międzynarodówki komunistycznej. Tam należy okresowo poddawać przeglądowi kadry kierownicze i wyrzucać tych o mniejszej lojalności, powiedzmy, nie gwarantujących trzymania się leninowskich pryncypiów.
Czyli to w gruncie rzeczy dochodzimy, bardzo mi się spodobało to określenie o antylojalności.
Mi też.
W sensie oporu, bądź chęci zreformowania czegoś, w czym żyjemy, tak żeby się bardziej nadawało do życia. To przechodzimy do stwierdzenia, że tutaj mamy również motywację antymerytoryczną. W sensie nie kontrolujemy tego, co się działo po to, żeby stwierdzić, czy coś miało dobre skutki przewidziane, czy też złe, bądź przyniosło złe skutki w sposób nieprzewidziany, albo złe dlatego, że ktoś jest szkodnikiem, tylko po to, żeby naznaczyć pewne osoby i je usunąć bez względu na to, czy ich praca, czy działalność miała wartość merytoryczną, czy nie. Czyli krótko mówiąc, zaczynamy sobie odpowiadać na pytanie, czy w ogóle gdzieś z merytokracją metoda czystki się spotyka. No w sensie opozycji raczej.
No, w 1971, 2, 3, kiedy przeprowadzano przeglądy kadrowe, które obejmowały 1/3 kadry rocznie, no, ale nie trzeba ich było wyrzucić. Tutaj było to ładnie opisane, że komisje przeprowadzające rozmowy z kadrami mają też starać się o informację zwrotną, co chcieliby od nich ci, z którymi dokonywano przeglądu kadrowego, jakie polepszenia, zmiany. No tylko skutek był właśnie taki, że wyrzucono tych, którzy się kojarzyli z ludźmi ze starego układu, z gomułkowcami i zastąpili ich ci młodzi, zdolni technokraci.
Ale to też były takie przypadki, znam je z akt, kiedy no, jednak doceniano tych fachowców, tak? Jeśli ktoś był dobrym, sprawdzał się na przykład dobrym dyrektorem jakiegoś zakładu, fabryki. Tak było w Białymstoku, już nie pomnę chyba, to była fabryka przyrządów i uchwytów, gdzieś tam połowa lat 70. No i były jakieś zarzuty do tego człowieka. On robił jakieś tam, nie do końca w pewnej sytuacji zachował się uczciwie. Oczywiście to było naganne, no, ale jednak Komitet Wojewódzki, ale też ta centrala, że tak powiem, tego zrzeszenia branżowego z Warszawy, no jednak stwierdziła, że no damy mu upomnienie jakieś tam partyjne, no ale człowieka trzeba zostawić, bo jest naprawdę dobrym fachowcem i robi dobre wyniki w tym zakładzie, prawda? Ale to były raczej wyjątki.
No, ale te wyjątki zdarzały się jednak częściej. W latach 50. metodą było lekkie zdegradowanie, czyli nie mógł być naczelnym dyrektorem taki osobnik, który był podejrzewany o nielojalność, niewłaściwe pochodzenie społeczne i tym podobne rzeczy, a robiono go na przykład dyrektorem jakimś tam operacyjnym danego przedsiębiorstwa. Był przeszeregowywany stopień, dwa stopnie niżej, a tak naprawdę dalej on zarządzał.
No ale czystki w 56 roku, znaczy... mówię jeszcze o tej tak zwanej demokratyzacji na fali października. No to na przykład no ci sekretarze wojewódzcy kojarzeni ze starym układem stalinowskim, oni wcale nie wylecieli na zieloną trawkę, tylko no dostali dobre posady na bocznym torze jako dyrektorzy jakichś przedsiębiorstw z bardzo fajnymi wynagrodzeniami. Więc no to tak działało, że raczej swoich tak kompletnie nie zostawiano samych sobie. Nawet jeśli zostali w jakiś sposób zdegradowani, to mieli co do garnka włożyć.
To prowadzi do kolejnego pytania. Co zrobić, żeby nie zostać wyczyszczonym? A najlepiej, żeby samemu czyścić.
Ja bym się nie podjął odpowiedzieć, jak należy z tego uniknąć. Należy być w wygrywającej frakcji.
Właśnie.
A która tu wygrywa?
Doktor Markiewicz coś zaczął mówić, ale...
Nie no, tutaj to jest kluczowa sprawa, żeby znaleźć się po właściwej stronie, prawda? We właściwym czasie. Jeśli trzymało się z tymi, którzy akurat mieli coś do powiedzenia, decydowali, no to jakby można było spać spokojnie. Natomiast w ogóle PZPR to nie zapominajmy, że to jest ciągła walka jakichś tam koterii podskórna. Tam nigdy spokoju nie było. Mniej lub bardziej to było widać na zewnątrz, ale jednak to się ścierało przez cały okres PRL-u. Puławianie, natolińczycy, rewizjoniści, dogmatycy, potem moczarowcy, potem technokraci i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj kluczowa była jakby intuicja, po której stronie warto by być, mówiąc najogólniej.
Okej, a czy powiedzmy nie można było dopomóc temu szczęściu?
Zmienić frakcję.
Zmienić frakcję albo znaleźć wsparcie dla tej frakcji. Pytanie w jaki sposób?
Przegrywającej.
Zmienić frakcję na wygrywającą też.
No pojedynczy działacz może się przecież podpiąć pod inny układ i były takie rzeczy robione. To akurat nie wiem, z toku to jak oglądałem, no też jakieś tam ze ściany wschodniej województwo, to tam jedno nazwisko od 70. lat zawsze gdzieś było w gronie sekretarzy. Nie pierwszy sekretarz, może co to, potem mi się przypomni za 15 minut.
Byli tacy. No, ale byli na przykład tacy. Pierwszy sekretarz, wolny. Najdłużej panujący sekretarz w Polsce, w całej historii PRL-u, to jest Arkadiusz Łaszewicz, który rządził w Białymstoku od 56 do 72 roku, czyli wytrzymał jeszcze rok rok Gierka wytrzymał.
No tak, ale
i bynajmniej, i potem poszedł, tak, ale on poszedł w górę. Nie w dół. Więc był zdecydowanie po dobrej stronie.
A to znaczy, że został oderwany od swojej bazy.
Tak.
Czyli to był klasyczny kopniak w górę, mówiąc.
Klasyczny kopniak w górę.
Aha, ale to jest też ciekawe, w jaki sposób, co się dzieje z tymi, którzy zostali w jakiś sposób strąceni albo wyczyszczeni, mówiąc niedelikatnie, te dwie rzeczy mogą być różne między sobą. Ja całkiem niedawno wpadła mi w ręce takie pismo krakowskie, redagowane przez towarzysza Tadeusza Hołuja, zna zdanie z roku 82, które no, z zgodnie z tym, jak się, że tak powiem, rzeczy działy na rynku wydawniczym w roku 82, nie wyszło jakoś specjalnie punktualnie, ale zawartość tego była dość przedziwna. To znaczy tam udawano, że tam się toczą jakieś takie intelektualne dyskusje pomiędzy członkami partii, a to wszystko się ukazało dosłownie w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Zawartość jest wyjątkowo odrażająca, natomiast wśród niej, przy czym nie było tam bezpośredniej, nachalnej propagandy, ani jakiegoś takiego piętnowania, to nie był żołnierz wolności, natomiast udawano, że się toczy dyskusja partyjna i tak dalej. Natomiast to, co było ciekawe, był tam duży pakiet tekstów o Gomułce, który właśnie zmarł, w którym, że tak powiem, wspominano go w tonie legijnym, ale przy okazji załatwiano jakieś pomniejsze porachunki, między innymi właśnie jeden z tych autorów tych tekstów ubolewał, że Gomułka uległ Karierowiczowi i doktrynerowi Jaszczukowi, który narobił wiele, jakby to powiedzieć, złego, po czym w następnym numerze tego zdania Jaszczuk osobiście zabrał głos, odszczekując się, że tak powiem, czy raczej odgryzając. To na mnie zwróciło uwagę, mi zwróciło uwagę, ponieważ coś takiego, mimo iż pismo było partyjne, to znaczy, że zapewne nie podlegało bezpośredniej cenzurze, ale musiało podlegać jakiemuś zatwierdzeniu na szczeblu przynajmniej KC. Więc tego typu, jakby to powiedzieć, zamieszanie ideologiczne musiało być w jakiś sposób zatwierdzone. Pytanie, do jakiego stopnia pozwalano na, powiedzmy, może niekoniecznie oczyszczenie imienia, ale przynajmniej niekoniecznie rehabilitację, ale pewne przywrócenie do biegu tych, którzy właśnie albo zostali strąceni, albo zostali wyczyszczeni.
Na niskim poziomie to nie powiem. Gomułka jest tu przykładem typowym, no bo przecież Gierek przychodził do władzy z hasłami tego, jak to będzie inaczej niż było za Gomułki, że partia będzie bliżej robotników, będzie z robotnikami współpracowała i takie tam inne rzeczy. A Gomułka był zły, bo on nie wsłuchiwał się w szeregi, oderwał się od robotników, jak to mówiono. No i potem w 80 roku to przecież Gierek się poodrywał razem ze swoimi komilitonami od wszystkich możliwych, czyli Gomułka był w tym momencie mniej trefny niż Gierek na przykład.
Czyli krótko mówiąc, czyścimy czystkę czystką.
Można. Mamy zasłużonych działaczy, tyle że przejściowo na bocznym torze.
No dobra. No
to widać przed i po 56, prawda? Kiedy była ta fala rehabilitacji też na poziomach niższych, prawda? Kiedy ci działacze, którzy w okresie stalinowskim byli albo pozbawiani stanowiska, albo wręcz represjonowani w jakichś więzieniach i tak dalej, no jednak odzyskiwali przez te kilka lat po roku 56 tak zwane dobre imię. No i przywracano ich nieraz też na jakieś tam stanowiska, które wcześniej piastowali albo podobne do nich.
To też sprawia wrażenie takiego, powiedzmy, utrwalonego mechanizmu, że w momencie, w którym już, że tak powiem, ludzie, którzy ulegli czystce i ci, którzy tę czystkę prowadzili, nie tak jak w latach 30. czy 40. za Stalina, są zabijani, a później ci, którzy ich zabijali, sami giną. No bo w Związku Radzieckim widzimy, że to był nawet krótki obieg, tak można powiedzieć.
Ale jest teza, że Gomułka przeżył dlatego, że Bierut i Berman jednak bali się, że może po nim to oni będą.
No, ja widziałem w różnych wspomnieniach, co prawda to były źródła wywołane i w zakładzie historii partii, więc ci towarzysze, którzy, że tak powiem, schodzili się, starzy KPP-owcy i opowiadali o swoich przygodach, to po pierwsze oni robili to zbiorowo, więc sami się wzajemnie napędzali z różnymi sądami, po drugie to było w pewnym sensie w bezpiecznym środowisku i jakby rzec, poniekąd podrzucano im te tematy, ale widać było, że w tych wywiadach i w tych rozmowach nagrywanych w latach 60., żebym się nie skłamał, widać było taki głęboki żal, że partię w 38 roku rozwiązano, rozstrzelano i tak dalej, co podejrzewam, że mogło być też i wcześniej swego rodzaju takim, powiedzmy, jakimś takim wewnętrznym dzwonkiem ostrzegawczym, że jednak są pewne granice, czegoś nie zrobimy. I tutaj dochodzimy do nowego mechanizmu, który mógł się pojawić. Pytanie, czy się pojawił, że ktoś, kto został utrącony, zdegradowany, mógł spodziewać się, że przy następnym cyklicznym rozdaniu on znowu, jeżeli nawet nie wróci na swoje stanowisko, to on będzie pokazywał palcem. Ten mnie skrzywdził, tamten mnie skrzywdził, tamten mnie wyczyścił.
No, przy mechanizmach zastosowanych w Związku Sowieckim raczej nie było większych szans, żeby ten, który został wyczyszczony, pokazywał palcem czyściciela. Na ogół. No ale w Polsce zauważ...
Ale po 56 roku.
Po 56. Zauważ, że nie wyczyszczono też partii w NRD. To są dość podobne przyczyny. To jest jednak słabo zakorzeniona partia, mimo wszystko. Jest ryzyko, że może to wywołać w szeregach partyjnych bardzo mocny ferment, takie przesadne czyszczenie, zabijanie liderów. No i nie zrobiono tego przecież w Polsce, ale także z tego powodu, że myśmy byli dość oddaleni od Jugosławii i powiązania między Polską a Jugosławią, tym twoim Albańczykiem o niewymawialnym nazwisku i innymi rajkami czy slanskimi, były od nas odległe. No ale chyba jednak decyduje to, jak mówiłeś, że zwyczajnie bali się, że przy następnym obrocie to oni zostaną wyczyszczeni.
I tak, trzy miesiące temu siedziałem tu z Robertem Spałkiem i chyba nikt się lepiej na tym nie zna, dlaczego Gomułka akurat przeżył, i to była też jego opinia, o ile sobie przypominam, że jednak bali się, no, po prostu się bali, że...
Wie czego bali.
No.
Dobra, panowie, od tego, że od wojen komunistów przeszliśmy do czystki jako, no faktycznie, wojny wewnętrznej wśród komunistów. Tymczasem wróćmy do zagadnienia wojen komunistów, żeby zamknąć to spotkanie. Generalnie ideologia wojującego marksizmu, leninizmu, jak to zechcemy nazwać, bolszewizmu i tak dalej, zakłada, że po pierwsze prowadzimy walkę wewnątrz społeczeństw, że te społeczeństwa opierają się na walce klas, w związku z czym musimy ją w jakiś, powiedzmy, kategoryczny sposób zakończyć, prowadząc rewolucję, żeby stworzyć społeczeństwo bezklasowe, ale uwaga, przenosimy tę walkę również na zewnątrz, do innych społeczeństw, które nadal są pogrążone w walce klas i trzeba tę walkę klas również w jakiś rygorystyczny, ostateczny sposób zakończyć, najlepiej właśnie wywołując rewolucję. To jest pytanie, do jakiego stopnia możemy patrzeć na pokojowe współistnienie w świecie po II wojnie światowej, jednocześnie nie biorąc pod uwagę tego ideologicznego momentu. No bo nie da się ukryć, że gdy patrzymy na to, w jaki sposób w Azji Południowo-Wschodniej czy w Afryce Związek Radziecki i Chiny prowadziły swoją politykę, to widzimy po prostu łańcuch wojen.
Co do komponentu ideologicznego, ja odnoszę wrażenie, że po 56, a jeszcze bardziej po 64, po odwołaniu Chruszczowa, to ma coraz mniejsze znaczenie, no bo jednak Chruszczow rzeczywiście chyba chciał wprowadzić komunizm w 1980 roku, elementy komunizmu, natomiast nie do końca wyszło i dlatego pojawiło się coś, co się nazywa rozwiniętym socjalizmem w latach 70. Co zakładał rozwinięty socjalizm? Bezklasowe społeczeństwo, a jakże? No i przede wszystkim prowadzenie wojny nieotwartej, a właśnie walki propagandowej, ale jako odporu przeciwko wrażym kręgom z Zachodu, które taką wojnę prowadzą nasiloną przeciwko państwom obozu socjalistycznego. No i walka propagandowa obejmuje przecież podminowywanie społeczeństw zachodnich. No ale jeszcze musimy wziąć pod uwagę eurokomunizm, który jest liczącym się trendem w latach 70. na Zachodzie, a eurokomuniści nie zakładali istnienia walki klas. Oni zakładali, że społeczeństwa wyewoluują drogą pokojową. No i to samo mówiono przecież w Związku Sowieckim, że tak, może tam nawet i dojść do rewolucji w takich Niemczech zachodnich, no ale na początek to oni muszą dojść do społeczeństwa socjalistycznego.
No dobra, ale po takich paru nieudanych próbach wzniecenia, no może niekoniecznie pełnowymiarowych rewolucji, ale przynajmniej konfliktu czy niepokojów, tak jak, nie wiem, w Hiszpanii po II wojnie światowej, w Belgii czy w Italii,
no ale choćby w takiej...
No zorientowano się, że nie dadzą rady, więc ten front przesunął się do poza Europę. Do Ameryki Środkowej, do Afryki, do Azji Południowej.
No, bo tam już też i maoiści dochodzili z ich koncepcjami walki przez lud, który może osaczając czy izolując ośrodki miejskie wygrać, mając mniejsze i słabsze środki do prowadzenia wojny. Natomiast w Afryce to nie była walka klas, to była normalna ekspansja sowieckiego imperium w latach 70. Tam nie ma tego komponentu klasowego, to znaczy mówi się o sprawiedliwości społecznej, mówi się o pokoju, mówi się o uczciwych rządach, ale przecież tego w ogóle nie ma. To jest normalnie imperialna polityka Związku Sowieckiego. Czy w Afganistanie, czy w Angolii prowadzona obcymi rękami, bo do Angolii, jak zgaduję, nawiązujesz. No, tak mi się wydaje. Także ja tu tego komponentu, prawdziwego komponentu ideologicznego, że jacyś marksiści stawiają tezy, że społeczeństwo musi prowadzić walkę klas, no to ci marksiści z rozdania sowieckiego raczej się tak nie zachowywali, ale ci z chińskiego jak najbardziej. Ci prowadzili walkę klas.
Ale to, bo krążymy wokół tekstu na temat Kuby w Angolii, tak? Obecności ta.
No nie tylko w Angolii, bo tam...
Nie tylko, bo był i Mozambik i później...
Etiopia i Somalia.
Tak.
No w zasadzie ich rękoma bardzo dużo
różnych
rzeczy. I trochę
Kongo, i trochę wcześniej Algieria.
Izrael.
Tak, jest. Po wojnie Jom Kippur przecież Kubańczycy walczyli na wzgórzach Golan. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo z tego tekstu wynika, że Castro jednak był w pewnym stopniu i to nawet dużym ideowcem, jeśli chodzi o, znaczy pewna idea krzewienia tej rewolucji, no jednak stała za tym, że wysyłał te wojska w różne miejsca. No i tutaj wychodził na takiego pożytecznego, no dobra, idiotę, którego którym posługiwał się Związek Sowiecki, tak, w tych wojnach zastępczych, no bo Sowieci do Afryki nie wysłali swoich żołnierzy, wysyłali swój sprzęt masowo, natomiast byli jacyś tam doradcy, oczywiście sowieccy, natomiast wojska, no to były wojska kubańskie. I w gruncie rzeczy tu do takiej i ponad 30 lat tam Kubańczycy do początku lat 90. byli w Afryce. No i w gruncie rzeczy, czy to im się opłaciło? No w żaden sposób im się to nie opłaciło, bo jak pisze autor, no zapamiętałem tę frazę, że przywieźli stamtąd generalnie AIDS, tak? Żołnierze zdemoralizowani pod wpływem też rozmaitych używek, uzależnieni, a korzyści gospodarczych jako takich Kuba z tego nie miała, miała same straty. No i to jest właśnie kierowanie się ideologią, tak? Trzeba jednak liczyć, co można z tego wyciągnąć.
Ideologią, ale też i chyba układem militarno-politycznym, bo tam przynajmniej w przypadku wojny w rogu Afryki wychodzi na to, że tam pomysły sowieckie na zamknięcie konfliktu były mało realne, natomiast Castro, który tam się osobiście udał, no spełnił rolę takiego Willige Breżniews Vollstrecker, takiego gorliwego wykonawcy poleceń Breżniewa, chociaż one nie miały sensu.
No tak, on tam próbował mediować, zdaje się, prawda?
No, po prostu był takim listonoszem KPZR. Drodzy panowie, zdążając ku końcowi, gdzie znajdujemy komunizm? W sensie, jak możemy go dostać do rąk? Gdzie przeczytać?
Ja nie mam na przykład.
Nie, no ja mam, ale...
Ja nie mam, ale dostanę na pewno.
Aha.
Ale jest dostępny, ponieważ wersją pierwotną jest wersja internetowa, więc każdy w każdej chwili może sobie komunizm otworzyć na stronie odpowiedniej i się Właśnie mam zapoznać.
Miałem nadzieję to od panów wyciągnąć, bo komunizm jest pierwszym pismem naukowym wydawanym przez Instytut Pamięci Narodowej, które deklaruje się, że jego wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Więc można powiedzieć, że panowie są ariegardą postępu, jeśli można użyć tego sformułowania.
Nie wiem, czy świadomie.
Odziedziczyliśmy to pismo z pierwotną wersją internetową, to poprzednicy.
Ale staramy się.
Staramy się.
Staramy się. To można powiedzieć, że w ten sposób większość tego, co robimy, można podsumować. W sensie staramy się.
I niekiedy nam wychodzi, przecież to jest tak tłusty komunizm, że...
Ale i tak jest chudszy niż poprzedni, zdaje się. Dostaliśmy jakieś limity, czy nie? Przy tym numerze.
Tak, dostaliśmy.
Proszę nie zdradzać tajemnic królestwa. Czy raczej w tym wypadku komitetu redakcyjnego. Dobrze. Dziękuję panom. Podsumowując, ja mogę powiedzieć, że z dużą przyjemnością przeczytałem to, co wydawało mi się interesujące. Podejrzewam, że teksty, do których nie sięgnąłem, a które tylko przeleciałem oczyma, są równie interesujące, więc możemy polecić to czytelnikom także niekoniecznie będącym, jakby to powiedzieć, wyłącznie zafiksowanymi na rozważaniach, który sekretarz gdzie, jaką funkcję zajmował, bo jak widać, chyba możemy przejść do całkiem ciekawych innych rozmów na ten temat.
Tutaj wreszcie mamy komunizm taki, jaki on powinien być, czyli międzynarodowy, umiędzynarodowiony naprawdę.
Tak, czy da się zbudować komunizm w jednym państwie, ale to chyba rozmowa na inny czas. No cóż, dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.